witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pich. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, od czasu do czasu pozwalam sobie na dywagację na temat codziennych cytatów. To jest takie miejsce w prawym górnym rogu każdego ekranu Global Timesa. Codzienne cytaty właśnie. I tym razem zapoznam Państwa z takim cytatem i pozwolę sobie skomentować tenże cytat. To już nie jest świat, który miał miejsce po zakończeniu zimnej wojny. USA nie mogą zerwać połączenia Chin ze światem, obecnych połączeń Chin ze światem. Nawet jeśli USA zerwą stosunki z Chinami, sojusznicy USA i większość krajów muszą rozwijać stosunki z Chinami. Jeśli USA nalegają na unilateralizm i grę o sumie zerowej, same wybierają nieodwracalny upadek. Proszę Państwa, ja domyślam się, że spora część z Państwa ma problemy z zrozumieniem tego tekstu, ponieważ tutaj straszliwymi uproszczeniami operuje ten, kto napisał ten krótki tekst. Straszliwymi uproszczeniami. Praktycznie każde zdanie powinno być wytłumaczone. I ja tak to właśnie zrobię. Zaczynam od początku. To już nie jest świat w pierwszej... Znaczy, chciałem powiedzieć, dlaczego ja się za to biorę. Dlatego, że to jest krytycznie ważne. Ten komentarz, czy to, te sformułowania są krytycznie ważne. Ja powtarzam, i to nie tylko dla Chin, nie dla USA, dla świata. Dla nas wszystkich. Dla całej planety. A dlatego pozwalam sobie zwracać na to uwagę, bo to Global Times nie jest pierwszą, lepszą gazetką ścienną w dowolnym zakładzie pracy. Formułują opinie, które są opiniami Komitetu Centralnego KPH. I teraz, dobrze, to ja w takim razie postaram się Państwu wytłumaczyć, co poeta miał na myśli. Pierwsze zdanie. To już nie jest świat z pierwszych dni po zakończeniu zimnej wojny. I skoncentrujmy się na tym zdaniu. Otóż świat po zakończeniu zimnej wojny miał tylko jednego zwycięzcę, USA. I to USA decydowało o wszystkim. USA decydowało przez paręnaście lat o wszystkim. Nie wiem, w którym momencie można uznać, że zimna wojna się zakończyła. Powiedzmy sobie, że zimna wojna zakończyła się gdzieś na początku lat 90. Kiedy upadł Związek Sowiecki. Przede wszystkim, kiedy upadł Związek Sowiecki. I teraz to jest to pierwsze zdanie. Czyli ten świat, w którym USA było jedynym hegemonem, się właśnie skończył. I teraz drugie zdanie. USA nie mogą zerwać połączenia Chin ze światem. Tutaj chodzi o to, znaczy to właśnie drugie i trzecie zdanie dotyczy tego samego. Nawet jeśli USA zerwą stosunki z Chinami, sojusznicy USA i większość krajów muszą rozwinąć stosunki z Chinami. Otóż rzecz polega na tym, spora część Polaków, w każdym razie tych interesujących się polityką oczywiście, sądzi, że to jest jakby automat, że jeśli, czyli tak jak w Polsce, w przypadku Polski, stosunków Polski z USA, jeśli USA żądają, czy życzą sobie czegoś, no to rząd w Warszawie w podskokach, jak lokaj, przynosi im na tacy to, czego sobie życzą. Więc jeśli Państwo sądzą, że na świecie tylko taka formuła obowiązuje, to oczywiście nie. Ta formuła jest bardzo prawdopodobna. Ta formuła jest może nie tyle bardzo prawdopodobna, co ona często występuje, ale nie w postaci takiej nagiej takiego nagiego lokajstwa, jak w postaci relacji polsko-amerykańskich. Nie, to się niestety, znaczy na całe szczęście rzadko się zdarza. Lokajstwo polskie w przypadku stosunków polsko-amerykańskich jest po prostu żałosne. Niemniej jednak, najczęściej jest tak, jak to miało i ma, z tym mamy do czynienia z takim procesem na całym świecie. Znaczy na całym świecie. W szczególności jeśli chodzi na przykład o stosunki Chin i na przykład Indii z jakimiś małymi krajami, na przykład z Bhutanem, z Nepalem, z Birmą, ze Sri Lanką, no właśnie, te okolice. Z Madagaskarem. Otóż to jest tak, że te państwa mniejsze jeśli potrafią, jeśli ich politycy są na tyle inteligentni, że potrafią lawirować, słowo lawirować jest podstawowe, lawirować albo wykorzystywać jedną i drugą stronę, czyli Chiny i Indie, to mają po prostu luksusową sytuację. A czy są takie, znaczy próbują rządy Sri Lanki, rządy Nepalu, rządy Birmy próbują lawirować między Indiami a Chinami, a szerzej między USA a Chinami, albowiem w tym przypadku Indie w pewnym sensie są jakby przedłużeniem amerykańskiego sposobu myślenia, aczkolwiek nie podoba mi się to, co powiedziałem, ale w jakimś bardzo niewielkim stopniu, ale jest to przedłużenie. A co ja chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że rozszerzając ten przykład na cały świat, czyli na ten świat duopolu, czyli na świat chińsko-amerykański, większość krajów będzie próbowała wykorzystać ten fakt istnienia duopolu, to znaczy tego, że zarówno Amerykanie czegoś od nich chcą, jak i Chińczycy czegoś od nich chcą. Amerykanie chcą czegoś innego, a Chińczycy czegoś innego. Ale obydwie strony czegoś od nich chcą. Od tych wszystkich, całej reszty krajów. Więc te inteligentniejsze, znaczy kraje z inteligentniejszymi rządami niż Polski, o co zresztą nie trudno, będą starały się wykorzystać właśnie ten fakt duopolu, istnienia duopolu dla swoich własnych interesów, dla swojej własnej kieszeni, dla interesów swojego kraju. No różnie to bywa, prawda? Więc właśnie tutaj jest teza o tym, że większość krajów musi rozwijać stosunki z Chinami. Nie, to jest kłamstwo. Nie, Chińczycy, to jest część propagandy w tym. Nie musi rozwijać. Nie musi. No najlepszym przykładem jest Polska. Polska będzie płaciła, my, obywatele, będziemy płacić gigantyczne pieniądze za to, że polski rząd zrywa chińskie inwestycje. Wielkich chińskich firm. My za to zapłacimy. Bo do tej pory mieliśmy na przykład, ja mam sam kilka tych paluchów Huawei, różnych paluchów czy to są modemy, czy to są pamięci, wszystko, no różne rzeczy. I to było wszystko za niewielkie pieniądze. Za kilka lat się okaże, że to są bardzo duże inwestycje, że to są bardzo duże pieniądze. I to będzie efektem lokajstwa, polskiego lokajstwa. No więc sojusznicy, większość krajów nie musi rozwijać stosunków z Chinami. Natomiast może je rozwijać. Większość krajów, tak jak powiedziałem przed chwilą, według tej mojej teorii, większość krajów będzie próbowała lawirować między Chinami i Stanami Zjednoczonymi w imię własnych interesów. Czy to będą interesy poszczególnych członków rządu, czyli własne kieszenie, czy to będą interesy państwa, to różnie to będzie. Ale na pewno nikt niczego nie musi. Tak jak nikt nie musi, żadne państwo nie musi współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, aczkolwiek przykład Wenezueli i Iranu, na przykład Korei Północnej, no to są przykłady, kiedy nie współpracują z rządy, nie współpracują ze Stanami Zjednoczonymi i bardzo boleśnie na tym wychodzą, prawda? Nie tylko rządy, ale i całe społeczeństwo, cały kraj. No ale powiedzmy sobie, że nie musi współpracować nikt z Amerykanami, znaczy na pewno bardziej rządy różnych państw nie muszą współpracować z Chinami, niż nie muszą współpracować z Amerykanami. Bo z Amerykanami bardziej muszą współpracować niż z Chińczykami. Bo Amerykanie mają różne metody nacisku, które powodują, że bardziej muszą. Natomiast Chińczycy nie mają takich metod nacisku i nigdy nie będą, ani nie stosują, ani nie będą ich stosowali. Więc to sformułowanie muszą tutaj nie jest właściwe. To jest kolejne zdanie, to było trzecie, czwarte. Jeśli USA nalegają na unilateralizm i grają o sumie zerowej, same wybierają nieodwracalny upadek. To zdanie oznacza, że, i tutaj się z ideą tego zdania zgadzam, że jeśli USA będą w dalszym ciągu nalegały na prowadzenie polityki Trumpa, bądź post-Trumpowej, ale w tym kierunku, to znaczy unilateralizmu, czyli tylko ja mam rację i tylko moje mam być na wierzchu i gry o sumie zerowej, czyli albo ja, albo ktoś, nie ma niczego po środku. Gra o sumie zerowej to jest jedna strona wygrywa, to druga musi przegrać. Do tego się samego sprowadza. Więc jeśli USA będą grały w ten sposób, no to oczywiście to istotnie wybierają nieodwracalny upadek. Z tym, że ja twierdzę, że to już się stało. One, USA, nie nalegają. USA właściwie nie ma rozważanej innej opcji niż unilateralizm i niż gra o sumie zerowej. Amerykanie nie potrafią zrozumieć, że trzeba się na ławce przesunąć i dać miejsca Chińczykom. Że nie wspomnę o miejscu dla setek innych narodów. Amerykanie są tak jak Hitler. Über alles. USA über alles. Ponad wszystko. Oni nie potrafią zrozumieć, że trzeba się posunąć. I w związku z tym, jako że nie potrafią się przesunąć, w związku z tym nie są w stanie zrozumieć czegoś innego niż gra o sumie zerowej. Czyli oni uważają, że albo oni wygrywają, albo wygrywają Chińczycy. Nie rozumieją pojęcia, wygrywają, mogą wygrać wszyscy. Przepraszam. Mam nadzieję, że to wyjaśniłem. W związku z tym, skoro USA nie potrafią zrozumieć, że ta gra, którą prowadzą w tej chwili, prowadzi ich do upadku, to znaczy, że będziemy mieli do czynienia z upadkiem Stanów Zjednoczonych. Dla mnie to jest, znaczy kierunek prowadzenia spraw amerykańskich, już troszkę wychodzę poza ten cytat, poza tłumaczenie tego, aczkolwiek cały czas jestem w temacie. Kierunek dla mnie jest oczywisty od dłuższego czasu już. Od momentu, kiedy Trump zaczął tą wojnę, ostrą wojnę, bo ona się zaczęła na przełomie dziesiątych, na przełomie tych pierwszej i drugiej dekady. Zmianą polityki amerykańskiej, zmianą w ogóle postrzegania świata przez politykę amerykańską. Wtedy, kiedy miał miejsce ten pivot do Azji. Więc jeśli Amerykanie nie zmienią tego swojego sposobu myślenia, a nie zmienią, ponieważ to, jak powiedziałem, dla nich dla nich gra o sumie zerowej to jest rzecz oczywista. Oni nie zgodzą się, nigdy nie zgodzi się, nie zgodzą się na jakiegokolwiek innego, na przesunięcie się na tej ławce, na posunięcie się, na danie miejsca na tej ławce, na ten kawałek tortu, który Chińczycy wezmą tak czy siak. Więc jeśli Amerykanie się nie posuną, a nie posuną, to znaczy, że spadną z tej ławki. Chińczycy ich po prostu zepchną z tej ławki. Są spokojowi zupełnie. Amerykanie są na przegranej pozycji. Oni nie mają szans z chińskim kolosem. Nie mają szans. W krótkiej perspektywie mają. Ale w średniej, już w średniej i w długiej po prostu nie. Im dłużej, im więcej czasu mija od momentu tego ostrego wypowiedzenia wojny Chinom przez Trumpa, im więcej będzie czasu upływało, tym Chiny będą stawały się coraz mocniejsze, coraz większe, coraz pewniejsze siebie i one zniszczą Amerykanów gospodarczo. To nie będzie żadnych tych militarnych historii. Oczywiście mogą się zdarzyć, jeśli Amerykanie przesadzą, to mogą się zdarzyć jakieś hece z użyciem ostrej amunicji, ale odnoszę wrażenie, że nie powinno być. Więc jeśli tak będzie, czyli będziemy mieli linearny postęp sytuacji, wprawdzie geometryczny, wzrost geometryczny, ale linearny, przepraszam, to po prostu Amerykanie w pewnym momencie padną, bo nie wytrzymają konkurencji. Oni, Amerykanie, nie są konkurencyjni. Zrozumcie Państwo. Nie są konkurencyjni. No, to tak jakby powiedzieć, że Tesla S3 jest konkurencyjna w stosunku do Volkswagena Golfa. Tego najpopularniejszego. No jest czy nie jest? No nie ma szans. No nie ma szans. Bo na jedną Teslę 3 przypada 100 tysięcy czy milion golfów. Taka właśnie jest sytuacja z konkurencyjnością amerykańskiej gospodarki. No. Ta Tesla 3 to jest taki taki klasyczny przykład niekonkurencyjności amerykańskiej gospodarki. Więc Amerykanie nie mają szans. I ten nieodwracalny upadek, czyli to sformułowanie z tych cytatów, jest dla mnie oczywiste i tylko pytanie nie czy nastąpi, tylko kiedy nastąpi. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.